11 minut po 13. Lotnisko na białostockich Krywanach to temat dyskusji już od wielu lat. Wokół niego toczyło się i toczą polityczne batalie. Z nim też nadzieję wiąże część mieszkańców, którzy liczą, że dzięki temu Białystok dołączy do ścisłej czołówki polskich metropolii. Sprawa Krywlan wraca po raz kolejny także na antenę Polskiego Radia Białystok, a to za sprawą planowanej wycinki drzew w pobliskim Lesie Solnickim. Dziś w wersji lokalnej do 14 będziemy rozmawiać o białostockim lotnisku. Zapraszam, Adam Janczewski. Program realizuje Zdzisław Wasilewski, a w dzisiejszej dyskusji udział wezmą Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji SocLab.
Dzień dobry.
Wiceprezydent Białegostoku Adam Musiuk.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
A także były dyrektor Aeroklubu Białostockiego i były doradca prezydenta Białegostoku do spraw lotniska Tadeusz Rutkowski.
Dzień dobry.
Czy czegoś nie pominąłem, czy tak możemy pana tytułować?
Wystarczy.
Okej. Okay. Miał być też z nami jeszcze prezes spółki Aeropartner Sławomir Sarnowski, ale na godzinę przed audycją, nie wiem dlaczego, ale wycofał się, poinformował, że nie weźmie udziału w dyskusji. Wcześniej mówił, że to jego obowiązek jako prezesa spółki, która zarządza białostockim lotniskiem, no ale jednak nie podjął się tego obowiązku. Nie znam przyczyny, ponieważ jej nie podał. A to zacznijmy od najnowszych informacji. Jak czytamy na radiobiałystok.pl, aktywiści, mieszkańcy i leśnicy nie rezygnują z walki o ocalenie Lasu Solnickiego. Chodzi o przeznaczone do wycinki 14,5 tysiąca drzew w pobliżu lotniska Krywlane, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie pasa i blokują rozwój inwestycji. W lutym SKO podtrzymało decyzję Urzędu Miejskiego w sprawie usunięcia blisko 80 hektarów naturalnych przeszkód lotniczych. Nadleśnictwo Dojlidy i Stowarzyszenie Okolica jako strona w sprawie mają jeszcze kilka dni na zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pani Katarzyna Sztop-Rutkowska formalnie jest w Stowarzyszeniu Okolica, czy współpracujecie, rozumiem?
I dzisiaj reprezentuję bardziej inicjatywę dla Białegostoku, czyli nieformalny ruch.
Proszę troszeczkę bliżej mikrofonu i proszę też powiedzieć, czy ma pani takie informacje, czy Stowarzyszenie Okolica już zaskarżyło, czy jest pewne tego, że zaskarży tę decyzję?
Jesteśmy w trakcie przygotowywania, tak, jesteśmy zdecydowani na złożenie skargi i prawdopodobnie do tego dojdzie. Dzisiaj mamy ostatnie spotkanie z prawnikiem w tej sprawie.
Kiedy możemy spodziewać się już konkretnych pism, terminów?
Myślę, że na początku następnego tygodnia, ponieważ jest to 30 dni od dostarczenia z jakby informacji dla strony społecznej, czyli dla Stowarzyszenia Okolica. Mamy tych kilka dni, więc na pewno poinformujemy wszystkich państwa, na jakiej podstawie i na jakich zasadach ta skarga będzie złożona.
No to proszę powiedzieć tak wstępnie, jakie już teraz wiecie, że są zastrzeżenia z naszej strony.
Nie chciałabym dzisiaj ujawniać może tych informacji i tego sposobu obrony Lasu Solnickiego właśnie w taki sposób. Myślę, że no, znaleźliśmy pewne uchybienia, które no, dają podstawę tak, do zaskarżenia, no bo to jest oczywiście droga prawna. Natomiast bardzo też zależy nam na tym, żeby przy okazji tej dyskusji, która wreszcie się zaczęła, bardzo żałuję, że tak późno, żeby mieszkańcy dowiedzieli się wszystkiego na temat planowanego lotniska i żeby sami podjęli decyzję, czy rzeczywiście jest to dobra inwestycja.
Tutaj ze strony prezydenta chyba deklaracja o spotkaniu z mieszkańcami i z różnymi zainteresowanymi stronami padnie.
Padła. Już mieliśmy bodajże 2 tygodnie temu konferencję prasową, na której prezydent Tadeusz Truskolaski zaprosił wszystkich zainteresowanych na taką debatę, na takie spotkanie, na którym myślę dużo mitów będziemy mogli obalić, bo wokół lotniska dużo tych mitów jest. W kwietniu zaproponujemy konkretny termin. Oczywiście jakimś tam problemem jest, że musimy to odbyć w obecnym reżimie sanitarnym i dlatego chwilę trwają te przygotowania, ale tak, taka debata będzie. I skoro powiedziałem o mitach, ja będę dzisiaj starał się wiele rzeczy obalać i już pierwszy zrobię. Pan redaktor powiedział, że 80 hektarów drzew zostanie wyciętych. Nie, na terenie 80 hektarów zostanie część drzew usunięta. Na tym terenie znajduje się około 405 tysięcy drzew. Z tego zostanie usuniętych tych 15 tysięcy, więc trochę to brzmi inaczej.
Czy faktycznie po tej zmianie przepisów, już nie wdawając się w szczegóły, faktycznie urzędnicy czy pracownicy wyznaczeni przez urząd byli w Lesie Solnickim i na każdym z tych drzew, nie wiem, narysowali kropkę sprayem, czy zaznaczyli to drzewo, zmierzyli i na tej podstawie wyznaczono, że te drzewa trzeba wyciąć?
Technicznie to inaczej się robi. Technicznie wygląda to w ten sposób, że firma, nazwijmy to tak na potrzeby tej rozmowy geodezyjna, przeprowadziła właśnie pomiary, sprawdziła cały teren leśny i tak rzeczywiście wskazane zostały właściwie, bo mamy taką ekspertyzę, drzewa, te, które muszą być wycięte. Na tym to wszystko polega. No to polega na tym, że my mamy ustawa, prawo lotnicze nas zobowiązuje do usunięcia przeszkód lotniczych. Nie zobowiązuje nas do usunięcia jakichś drzew czy jakichś innych rzeczy, tylko przeszkód lotniczych. Co jest przeszkodą lotniczą? Jest taki obiekt, który jest powyżej, najkrócej mówiąc, który na podejściu samolotu do lądowania stwarzałby zagrożenie. Czy to będzie drzewo, czy to by była jakaś wieża, czy to by było cokolwiek innego, należy to usunąć i tylko i wyłącznie te elementy, a nie elementy jakby dodatkowe, które nie wynikają z tego prawa lotniczego. Ja muszę
powiedzieć... Panie prezydencie, troszkę się z panem też nie zgodzę, jeżeli chodzi o te 80 hektarów, bo teraz faktycznie to są niektóre drzewa na powierzchni 80 hektarów, ale zakładając, że lotnisko będziemy mieli na lata, to w gruncie rzeczy wszystkie drzewa stamtąd trzeba będzie wyciąć, bo te drzewa, których teraz nie wytniemy, one prędzej czy później i tak urosną.
Czy ja mogę tylko jedno zdanie...
Panie redaktorze,
dajmy panu...
Dobrze, tak, może nie przerywajmy, ja zobowiązuję się, że w trakcie tej audycji nie będę państwu przerywał. Spróbujmy tak porozmawiać, aby to była debata rzetelna, a nie żebyśmy się tu przekrzykiwali.
Oby też nie była nudna tylko.
No, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim ma być merytoryczna. Jeżeli popatrzymy nawet na Las Solnicki, my znajdziemy wiele miejsc, gdzie Lasy Państwowe co roku dokonują wycinki, może nie co roku, ale co jakiś czas dokonują wycinki, w tym mieście później pojawiają się nasadzenia i to jest normalna gospodarka leśna. Większość tych terenów, bo tylko 7 hektarów należy do miasta, pozostałe teren to są tereny Lasów Państwowych, mogą być w taki sam sposób zarządzane, czyli może dochodzić do wycinek, do lokalnych wycinek. Tu nie my będziemy decydować, to będzie las decydować i może dochodzić tam do nasadzeń. Jeszcze raz podkreślę, w tym lesie dzisiaj, jeśli państwo byście się wybrali, ja kilkukrotnie tam jeździłem, w różnych miejscach lasu oglądałem, są miejsca, gdzie teren lasu został wycięty, zasadzone nowe drzewa i to jest normalna gospodarka leśna. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tutaj taka gospodarka się odbywała. Oczywiście z ograniczeniem, że pewnych wysokości drzewa nie mogą osiągać.
Jeżeli mogę... Prawdą jest to, że rzeczywiście jest to w tej chwili 15 tysięcy drzew, natomiast musimy pamiętać o tym i o tym właśnie na przykład mówił pan Sarnowski, którego dzisiaj z nami nie ma tutaj w Radio Białystok, że no nie da się zrobić punktowo wycinki, no jak państwo sobie to wyobrażają, prawda? Tam musi wejść ciężki sprzęt. Doświadczenia z tego typu zrębów pokazują, że to jest dodatkowo jeszcze 30% dodatkowo zniszczonego lasu. Należy o tym też pamiętać. No i należy pamiętać również, że z dokumentów, które miasto samo udostępniło, wynika bardzo wyraźnie, że to jest początek wycinki. W kolejnych etapach jest mowa wprost o 113 hektarów, kolejnych hektarach, które mają zostać wycięte pod kolejne rozbudowy, planowaną rozbudowę lotniska. Więc mówimy tutaj naprawdę o bardzo dużej zmianie, jeżeli chodzi o hektary i jeżeli chodzi o liczbę drzew. A co chciałabym może powiedzieć, bo ostatnio wyszły bardzo ciekawe badania, które pokazują ze zdjęć satelitarnych, bardzo rzetelne badania naukowców, że Białystok niestety jest wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców prawie na szarym końcu, jeżeli chodzi o tereny zielone. Nie jest prawdą to, że jesteśmy zielonymi płucami ani tego regionu, ani Polski tym bardziej, więc naprawdę są to straty ogromne, jeżeli jest prowadzona leśna gospodarka, którą prowadzą Lasy Państwowe, to takich zrębów całkowitych raczej nie ma w Lesie Solnickim i należy o tym pamiętać.
Pytanie do pana Tadeusza Rutkowskiego, który był jakiś czas temu też gościem Polskiego Radia Białystok i pamiętam w tej rozmowie powiedział pan, że wycinka okej, możemy się na to zgodzić, pod warunkiem, że gdzieś tyle samo drzew będzie dosadzonych, najlepiej też gdzieś w pobliżu Lasu Solnickiego.
No tak, to jest dla mnie oczywiste, że te straty naturalne z lasu trzeba odtworzyć. Nie można dopuścić, żeby lasu było mniej. prawda? Bo to, co widzieliśmy parę lat temu w Puszczy Białowieskiej, to powodowało, że ciarki po plecach chodziły i ja bym nie chciał tego przeżywać tutaj w Białymstoku. Ale to, co powiedziała pani Katarzyna, nie bardzo mi się kalkuluje, bo ja latając nad regionem zawsze twierdziłem, że Białystok to jest miasto, które leży na takiej wielkiej polanie między Puszczą Białowieską a Puszczą Knyszyńską. Tych lasów jest tutaj wkoło dużo, ale zgadzam się, że lasy państwowe traktują lasy tak jak łan zboża. Tu wytniemy, tam dosadzimy, tyle tylko, że nie da się tego robić co roku, tylko co 50 lat, prawda? Albo co 60 lat, bo to drzewa jakoś troszkę wolniej rosną niż zboże. Także ja jestem zdecydowanie za utrzymaniem areału lasu, ba, powiększaniu go wkoło Białegostoku, no ale są takie miejsca, są takie przedsięwzięcia, że niestety, ale trzeba tych drzew trochę wyciąć.
Panie Katarzyno, zapytam może prowokacyjnie, jaka jest w ogóle wartość tego lasu solnickiego? Przecież nie ma tam rezerwatów przyrody, nie ma jakichś, nie wiem, unikatowych gatunków drzew, czy
no nie wiem, roślin. Czy tam są tak naprawdę gatunki chronione, bo to też czeka, prawdę mówiąc, wykonawcę, żeby taka inwentaryzacja została wykonana. Jest to...
Pan Tadeusz powiedział, że obok mamy Puszczę Knyszyńską,
tak,
Puszczę
Białowieską. Tak, proszę pamiętać, że Puszcza Knyszyńska, mówimy tutaj o mieście i o lasach miejskich, tak? To jest naprawdę trochę inna historia i wiem, że z punktu widzenia pilota, ja sama jestem z lotniczej rodziny i uwielbiam latać, powiem szczerze, to wygląda trochę inaczej. Popatrzmy to z punktu widzenia tego przeciętnego mieszkańca Białegostoku, który ma chwilę czasu, żeby pójść na jakiś spacer. Te badania, o których mówiłam, pokazują, że na przykład tylko i wyłącznie 24% mieszkańców Białegostoku w ciągu 5 minut może piechotą dojść do terenu zielonego. To pokazuje w rzeczywistości, jak mało jest tej zieleni. Jesteśmy naprawdę na szarym końcu w Polsce. A propos nasadzeń. Oczywiście nasadzenia są bardzo ważne, ale chciałabym też bardzo Państwu uświadomić jedną rzecz. Mówi się o tym, że jeden dorosły bóg, żeby zastąpić go, to jest 1700 sadzonek, proszę Państwa. To jest jakby, nie da się tego po prostu zrobić. Miasto nie ma takiego obszaru, żeby te nasadzenia rzeczywiście kompensowały stratę, którą poniesiemy w lesie solnickim.
Panie prezydencie.
No, porażony jestem informacją, że jeden bóg trzeba zastąpić 1700 sadzonek. Ja rozumiem, że pani zakłada, że te sadzonki nigdy nie wyrosną. No bo jeżeli one wyrosną na kolejne 1700 buków, to zwiększymy potencjał leśny o
czas.
1700. Oczywiście, że czas.
Będzie czas.
Oczywiście, że czas.
Pana wnukowie będą oddychać tym powietrzem.
Tak. Ja bym chciał trochę szerzej spojrzeć i ja myślę, że dzisiaj zakończymy rozmowę taką wspólną konkluzją, bo wydaje mi się, że wszyscy razem powinniśmy dążyć do tego, żeby zminimalizować ewentualne straty, ale popatrzeć troszeczkę szerzej na lotnisko w Białymstoku. Ja powiem w ten sposób. Ja pamiętam sam, gdy byłem dość młodym człowiekiem, skończyłem studia, wszyscy moi znajomi właściwie z roku wyemigrowali do Warszawy, bo tam są perspektywy, bo tam jest lepszy rozwój. Ja zostałem, dość ciężko pracowałem, jestem w miejscu, w którym obecnie jestem. I ja bardzo dobrze wiem, jak brak lotniska blokuje nasze miasto. Dzisiaj świat się skurczył. Dzisiaj świat doprowadził do tego, że mamy łącze internetowe, mamy Skype'y, mamy różne inne możliwości, możemy pracować zdalnie, ale nie pojawi się u nas duży biznes, nie pojawią się u nas rozsądne firmy, nie pojawią się u nas doskonałe miejsce pracy. Powiem inaczej, Białystok nigdy nie będzie miastem z perspektywami, nigdy nie będzie miastem, z którego nie trzeba będzie uciekać, żeby móc zrobić karierę, jeśli tu nie będzie lotniska. I wydaje mi się, że my powinniśmy dużo szerzej patrzeć na projekt lotnisko, jako nie tylko szansę dla tego miasta, tylko dzisiaj to jest obowiązek. Młodzi ludzie mówią w ten sposób, jaka jest najlepsza droga do kariery, do rozwoju? S8. póki nie będziemy mieli lotniska, dalej będą tak mówić. Lotnisko jest szansą, obowiązkiem do tego, żeby białostoczanie, młodzi białostoczanie, ja pracuję na uczelni, ja spotykam się ze studentami bardzo często, oni chcą, żeby Białystok był miastem perspektywicznym.
Ten wątek poruszymy, panie prezydencie, ten wątek poruszymy za chwilę w wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok. Rozmawiamy dziś o lotnisku na białostockich Krywlanach. Za chwilę wracamy do dyskusji, no i porozmawiamy o tym, co jest ważniejsze, las czy lotnisko. Teraz poniekąd też o lotnictwie, także Red Hot Chili Peppers. 13.30, wylądowaliśmy znów w studiu Polskiego Radia Białystok w programie Wersja Lokalna, gdzie gościmy Katarzynę Sztoprutkowską z Fundacji SocLab i z Inicjatywy dla Białegostoku.
Dzień dobry jeszcze raz.
Wiceprezydenta Białegostoku Adama Mosiuka i byłego dyrektora Aeroklubu Białostockiego i byłego doradcy prezydenta Białegostoku do spraw lotniska Tadeusza Rutkowskiego. To co jest ważniejsze? Wracamy do dyskusji. Lotnisko czy las? Bo w Białymstoku tego pogodzić chyba nie możemy.
Panie redaktorze, to jest źle postawione pytanie, muszę z bólem stwierdzić. Dlatego, że bardzo chętnie właśnie chciałabym porozmawiać też o lotnisku jako pewnej inwestycji. Dlatego, że była mowa tutaj o inwestorach, o rynku pracy. I prawdę mówiąc, to jest właśnie taka sytuacja, że miasto sprzedaje od kilku lat marzenie białostoczan, o tym, żeby mieszkać w metropolii, żeby mieć dobrą pracę i żeby się im lepiej żyło. Ja absolutnie rozumiem to marzenie. W rzeczywistości jednak po przejrzeniu dokumentacji, które miasto samo udostępniło, no muszę stwierdzić, że jest to marzenie nie do realizacji. Kiedy mówimy o tych słynnych inwestorach z pieniędzmi w teczce, którzy przyjadą do nas i zrobią dla nas właśnie te wspaniałe inwestycje, to sami eksperci w udostępnionych przez miasto ekspertyzach mówią wprost, że trudno będzie, cytuję, trudno będzie oczekiwać, aby rozwój infrastruktury lotniczej działalności na lotnisku w Białymstoku przyniósł bezpośredni i natychmiastowy efekt w postaci przyciągniętych dużych inwestorów inwestycji. Mogą przyjechać mniejsi inwestorzy i uwaga, oni już mogą lądować. Dlatego, że samoloty z tak zwanego General Aviation, czyli to są takie małe samoloty prywatne do 6 osób, a nawet do 9, jak w jednej z ekspertyz było, mogą już lądować.
Panie Tadeuszu, czy to się zgadza?
Zgadza się, takie samoloty mogą lądować, ba, nawet większe samoloty. Ja kiedyś cytowałem tutaj Saba 340, on 30 osób bierze, bo to jest turbośmigłowy samolot. Takie samoloty latają z Warszawy do Zielonej Góry na przykład, więc to jest wszystko prawda. Takie samoloty mogą latać, ale ja muszę powiedzieć, że to, co pani Katarzyna cytowała, to trochę się zjeżam na takie sformułowanie, bo lotnisko nie jest penicyliną, czyli lekarstwem działającym natychmiast. To działa w latach. Tymczasem, i tu wyrażam straszny żal, myśmy stracili 30 lat, słownie 30. I zatoczyliśmy koło i wracamy do tego samego miejsca, bo tych pomysłów było mnóstwo i co jeden to śmieszniejszy, a niektóre z nich można porównać do teraz Centralnego Portu Lotniczego, Centralnego Portu Komunikacyjnego, sorry. I tak to było. Natomiast to, co...
Ja mam do pana pytanie, bo tak pan mówi o tych pomysłach, że niektóre były śmieszne, większość z nich w zasadzie, ale pan przez pewien czas też był doradcą prezydenta do spraw lotniska. To czy też pan nie maczał w tym palców?
Panie redaktorze, no sprowokował mnie pan. Otóż pan prezydent Truskolaski i ówczesny wiceprezydent Poliński zachowywali się tak jak obecny rząd Rzeczpospolitej. To znaczy można do nich mówić po polsku, a oni myślą, że po chińsku, bo nic do nich nie dociera. Kompletnie nic. I tak to było.
Zanim pan prezydent się odniesie do tej kwestii, bo na pewno będzie chciał, to posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat lotniska w Białymstoku przedsiębiorca, bo to o nich tu między innymi toczy się ta dyskusja. Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, przedsiębiorca Wojciech Strzałkowski.
Lotnisko nie tylko, że jest potrzebne, lotnisko jest niezbędne do rozwoju miasta, do rozwoju Białegostoku. Lotnisko jako podstawowy czynnik dostępności komunikacyjnej wpływa na rozwój każdego miasta. Mogę to porównać do sytuacji sprzed 200 lat, kiedy Białystok był mniejszym ośrodkiem od Tykocina czy Suraża. Tamte miejscowości zatrzymały się w miejscu w swoim rozwoju, dlatego że ominęła je kolej żelazna, która przeszła przez wtedy niewielką miejscowość Białystok. Dzisiaj Białystok jest centrum, ośrodkiem dominującym i stolicą makroregionów, stolicą województwa podlaskiego.
Porównanie lokalnego, czy też regionalnego nawet lotniska do kolei żelaznej, nie za mocne porównanie, panie prezydencie?
Według mnie absolutnie uprawnione, bo niestety takimi prawami świat się rządzi i bardzo mnie cieszy tutaj wypowiedź mówiąca o tym, że to nie penicylina, to nie zadziała od razu, na to potrzebujemy trochę czasu. Trochę ciężko mi niezręcznie stawać w opozycji tutaj do pani doktor.
Proszę śmiało.
Tak, ale ja bym bardziej chciał panią zaprosić do pomocy nam przy budowaniu tego lotniska, przy zadbaniu o to, żeby te działania ekologiczne...
Budujemy nie tylko lotniska, a także mosty.
Tak, ale żeby te budowanie tego, aby straty, które niewątpliwie będą, jeśli chodzi o walory przyrodnicze, chwilowe na pewno, ale żeby jak najbardziej je zminimalizować. Ja liczę na to, że my zaczniemy w końcu współpracować i razem to tworzyć. Ja pamiętam rok 2006. Ja pamiętam, troszkę nawiązuję niestety, wstanę teraz w opozycji do pani doktor. Ja pamiętam rok 2006, gdy prezydent Truskolaski chciał przebudować rynek Kościuszki. Dokładnie były te same słowa. To bez sensu. To będzie źle. To się nie uda. Proszę państwa, rozejrzyjmy się dzisiaj, mówię do białostoczan, dookoła. Popatrzmy na Białystok i zobaczmy, jak on wygląda. Ta ekipa potrafi przesunąć nas właściwie w całkiem inny świat. I dokładnie tutaj z lotniskiem za ileś lat będzie tak samo. Jedna z moich pierwszych wizyt jako zastępcy prezydenta w Lublinie. Rozmawiałem tam właśnie o tym, co szukając różnych inspiracji, pomysłów, zadałem pytanie. Miasto bardzo podobne, 330 tysięcy mieszkańców, duży ośrodek akademicki i strefa gospodarcza, która się rozbija trzykrotnie szybciej niż nasza. Zadałem pytanie, na czym polega ten sukces, że wam to się udaje? Odpowiedź była jedna. My mamy lotnisko. I przed chwilą wypowiedź pana Strzałkowskiego. Wiele głosów mieszkańców Białegostoku pokazuje, jak my bardzo tego lotniska potrzebujemy. Miasto Białystok w tej chwili przygotowuje strategię rozwoju Białegostoku do roku 2030. Przeprowadzane są badania i mieszkańcy Białegostoku jako drugi największy problem mówią brak lotniska. Pierwszy to jest niewystarczająca liczba atrakcyjnych miejsc pracy. Drugi, brak lotniska w Białymstoku. My, mieszkańcy Białegostoku, widzimy ten problem i jeżeli Białystok ma być miastem z perspektywami, jeśli Białystok ma być miastem, gdzie nie tylko naszej młodzieży, ale i ja pamiętam w tej chwili seniorom daje się szansę. Dlaczego seniorom? Bo młodzież wyjeżdża. Bo młodzież później do nas nie wraca. Nasi seniorzy na święta się widzą tylko, nie wiem, Wielkanocy, Bożego Narodzenia swoimi wnukami, bo Białystok im nie daje takiej możliwości, szansy. Wydaje mi się, że to, co powiedziałem, my powinniśmy zacząć myśleć nie o tym, czy Białystoku lotnisko ma być, tylko jak uzupełnić te niewątpliwe straty, bo one będą. To się nie da tego tak zrobić. Nie da się zjeść jabłka i je mieć. Jak uzupełnić te straty? Jak nadrobić? Jak zrekompensować? Mówiliśmy o drzewach. Białystok regularnie, miasto Białystok regularnie mieszkańcom Białegostoku przekazuje sadzonki. Właśnie w tą niedzielę przekażemy 1000 sadzonek, które mieszkańcy Białegostoku posadzą na terenie naszego miasta.
Już odlatujemy, panie prezydencie, od tematu lotniska.
Tak, ale jeżeli mogę, bo ja już nie wiem, od którego argumentu zacząć, bo no ja zdecydowanie się nie zgadzam z panem prezydentem i nie mam tutaj żadnych obiekcji. Może zacznijmy od tego, że to lotnisko jest, tak jak powiedziałam, prywatne samoloty o charakterze biznesowym lądują w tej chwili. Nie ma żadnego problemu, żeby z tego skorzystać. Brakuje na pewno infrastruktury, proszę bardzo. Uważam, że to jest sensowny wydatek. Natomiast naprawdę mówienie o tym, ja nie wiem, czy wreszcie jest dobrze, czy jest źle w tym Białymstoku, bo raz pan mówi, że jest tak dobrze i wspaniale, bo ta ekipa świetnie sobie radzi, a później pan mówi, że no przecież lotniska nie ma i jest tak źle i musimy sobie z tym pomóc. No widzę w tym ogromną sprzeczność. Uważam, że lotnisko nie jest remedium. Mieli państwo też jako lokalna władza bardzo dużo czasu, w końcu rządzicie tym miastem bardzo długo, żeby tych inwestorów przyciągnąć. Naprawdę lotnisko jest tylko jednym miejscem w Excelu, w którym się patrzy, czy warto zainwestować w tym mieście. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to naprawdę nie jest kwestia tylko i wyłącznie strat przyrodniczych, a więc takich strat, które dotyczą naszego zdrowia i kwestii ekologicznych. To jest kwestia po prostu, czy w tym momencie, w którym jesteśmy, w momencie pandemii, kiedy całe lotniska mają ogromne problemy, kiedy cały przemysł związany z lotnictwem jest w największej zapaści od wielu, wielu lat, my zaczynamy myśleć o inwestycjach, które będą nas kosztować ponad, w ciągu do 2025 roku, to jest ponad 130 milionów złotych według państwa szacunków, które uważam, że i tak są bardzo zaniżone. I my chcemy zainwestować w coś, co jest tak ryzykowne, że nawet państwa eksperci w państwa ekspertyzach mówią, że tak naprawdę trzeba poczekać do czasów, kiedy po pandemii zorientujemy się, jak z lotniskami będzie i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie tutaj to lotnisko mieć i je utrzymać. Jest. To nigdy nie będzie zresztą dochodowe
lotnisko. Jest też taki przedsiębiorca na Podlasiu, który nie czekał na to, co wydarzy się na Krywlanach. Zwątpił, że cokolwiek w Białymstoku w tej kwestii się rozwinie i sam sobie lotnisko zbudował. To oczywiście szef Pronaru Sergiusz Martyniuk, którego o białostockie lotnisko i jego lotnisko w Narwi zapytałem specjalnie przed naszą dyskusją.
Jak to się stało, że u was powstało lotnisko i dlaczego nie czekali na ten Białystok?
Pan Wiatysuda? Ja, proszę pana, chciałbym, żeby było profesjonalnie lotnisko. Czekając na to, żeby przepychać się, ja słabe serce mam i mnie to na tym nie zależy, żeby przepychać się i takie różne głupoty opowiadać. Dlatego postanowiłem sam sobie zrobić na nikogo nie czekać i mam, no i tyle wszystkiego.
Wymowny śmiech Sergiusza Martyniuka. Czy nie będzie tak, że to lotnisko, będziemy o nim rozmawiać, będzie toczyła się ta dyskusja, czy to przedsiębiorcy nasi, czy przedsiębiorcy z zewnątrz będą się przyglądali tej dyskusji i tak jeden po drugim będą odpadali i lokalizowali się w zupełnie innym miejscu?
Znaczy, ja uważam... Przepraszam.
Proszę panie prezydencie.
Tak, bardzo dobry głos i jeden z ważniejszych przedsiębiorców na Podlasiu właśnie pokazał, on bez lotniska nie jest w stanie funkcjonować. I w tej chwili my moglibyśmy to lotnisko odblokować, doprowadzić do tego, żeby ono zaczęło funkcjonować, ale tak, będziemy mieli jedno zaskarżenie, drugie, trzecie, piąte, siódme i to, co dzisiaj już padło. Będziemy czekać kolejnych ileś tam lat, dlatego, że rozwój takiego lotniska będzie blokowany. To był wymowny śmiech i to był śmiech nad tym, że do dzisiaj, w dzisiejszych czasach, do rozwoju jednej firmy, wielkiej firmy, która na Podlasiu jest bardzo ważna, oni nie mogą funkcjonować bez lotniska. Jak inni przedsiębiorcy, jak świat nauki, ja reprezentuję świat nauki, jak możemy zaprosić świetnych wykładowców, jak możemy zaprosić młodzież, którą możemy gdzieś wysłać, jak możemy kontaktować się światem, jeżeli do Białegostoku w tej chwili, do najbliższego lotniska, to jest jedyne miejsce w Polsce, do najbliższego lotniska się jedzie ponad 2 godziny. Nie ma drugiego miejsca takiego w Polsce, takiej strefy, w której trzeba by było do lotniska tyle jechać. My powoli staniemy się, to co prezes Strzałkowski powiedział, miastem wykluczonym, tak? Nasz kolej żelazna właśnie ominie. Tykocie ominęła Suraż, proszę zajechać, zobaczyć, w którym miejscu oni są. Jeżeli Białystok nie zacznie się rozwijać, jeżeli Białystok nie stanie się miastem z lotniskiem, z perspektywami, czeka nas to samo.
Ja nie wiem, co państwo robili przez tyle lat. Przepraszam, ja muszę już zareagować, bo no, ciągle panie prezydencie, pan mówi o jakimś rozwoju, który nie istnieje. No, mamy XXI wiek. Możemy mówić o lotnisku biznesowym, które już jest, tak jak powiedziałam, bo te samoloty lądują. Natomiast państwo opowiadają bajki, no bo to są bajki, tak? O lotnictwie komunikacyjnym, o tym, że będziemy latać na wakacje. To jest pierwszy slajd z państwa konferencji z prezydentem Truskolaskim na wakacje. No i proszę przeczytać ekspertyzy, które państwo tutaj mają. Zastanowić się nad tym, co państwo mówią i co państwo obiecują, bo ludzie oczywiście chcą tego słuchać, bo każdy chciałby na to wakacje pojechać. Natomiast ja uważam, że to są po prostu niestety nie do zrealizowania i tak rozumiem trochę śmiech niestety, który usłyszeliśmy przed chwilą.
W którą stronę zmierza lotnisko na Krywlanach, panie Tadeuszu?
Może jeszcze przedtem skomentuję wypowiedź pana prezydenta. Miasto wypięknie. Faktycznie wypiękniało. Tylko co z tego? Ono jest bardzo piękne i z tego mamy tylko wrażenia estetyczne, a to piękność tego miasta nie dała nam rozwoju, bo to miasto jest takie jak panna młoda, która jest prześlicznej śliczności, tylko biedna i niezbyt mądra. O, to taka metafora. Natomiast myśmy, gdyby tak zapytać Białostoczan, gdzie oni chcieliby mieć lotnisko, to pewnie nie doszlibyśmy nigdy w życiu do konkluzji. Bo dla mnie miejscem, gdzie można by dla Białegostoku zbudować lotnisko i nikt by nie protestował, to jest Sahara, bo tam wielbłądy nie będą protestować. A tutaj takiego innego miejsca nie ma. Przecież w Białymstoku nie żyje żaden człowiek, który by pamiętał, że na Krywlanach nie było lotniska, bo kiedyś nie było. To lotnisko jest od zawsze. I
pozwoli pan,
było to przyjąć.
Wrócimy za chwilę do dyskusji na temat lokalizacji w wersji lokalnej dziś o lotnisku na Krywlanach. Teraz w Polskim Radiu Białystok znów polecimy muzycznie Leny Krawic Fly Away. 13 minut do 14. W Polskim Radiu Białystok rozmawiamy o lotnisku na Krywlanach, a rozmawiamy z Katarzyną Sztop-Rutkowską z Fundacji Soclab i z Inicjatywy dla Białegostoku, z wiceprezydentem Białegostoku Adamem Musiukiem i z byłym dyrektorem Aeroklubu Białostockiego i byłym doradcą prezydenta Białegostoku do spraw lotnictwa Tadeuszem Rutkowskim. Chciałbym zacząć od wątku, o którym pan powiedział, panie prezydencie, aczkolwiek trochę w innym kontekście, bo powiedział pan, że rynek Kościuszki wypiękniał kilkanaście lat temu, białostoczanie chętnie z niego korzystają. I tutaj pojawia się pytanie lokalizacyjne, topograficzne. Czy ten rynek Kościuszki nie jest zbyt blisko lotniska na Krywlanach, albo odwrotnie, czy Krywlany nie są zbyt blisko rynku Kościuszki?
No trochę prowokacyjne pytanie, bardzo dobrze, natomiast...
W kontekście lotniska komunikacyjnego,
tak,
rejsowego.
Tak, oczywiście. Uwarunkowania Białegostoku są takie, jakie są. To, co rozmawialiśmy. Białostoczanie od zawsze pamiętają, że Krywlany to jest miejsce, w którym jest lotnisko. I to lotnisko mogło powstać tu albo nigdzie. Białystok jest miastem kompaktowym. Jest bardzo zwartym miastem. I tak jak prezes Martyniuk, my już nie możemy czekać na to, że nam lotnisko zrobią w Topolanach, w jakimś innym miejscu. Białystok wziął to w swoje ręce i Białystok postanowił mieszkańcom dać szansę na to, aby, pani doktor, abyśmy latali na wakacje. Białystok postanowił dać szansę mieszkańcom, aby mogli realizować swoje marzenia. Nie sprzedajemy tych marzeń, my je realizujemy. Proszę jeszcze raz, mówię, rozejrzeć się po Białymstoku, nie tylko po rynku Kościuszki, po całym Białymstoku i wiele rzeczy już się udało, na wiele czekamy. To jest kolejna rzecz. Musimy zrobić skok jakościowy. My musimy mieć lotnisko. Jedno zdanie, które chcę powiedzieć. I ja w Białymstoku też odpowiadam za ochronę środowiska. To jest mój departament. I zrobimy to tak, że będziemy po latach mówić, że zrobiliśmy i lotnisko, i środowisko. Zadbaliśmy o to, żeby można było w Białymstoku te dwie rzeczy połączyć. Robimy inaczej niż w innych miastach. To lotnisko będzie wzrastać w miarę potrzeb, jeśli takie potrzeby będą. I to jest pierwszy krok. Dajmy szansę, nie blokujmy tego, zobaczmy, jak to zacznie działać. A ja gwarantuję, że te prognozy, na których pani doktor się opiera, o których pani mówiła, one, można je czytać od lewej do prawej, od prawej do lewa. Jeżeli od lewej do prawej się przeczyta, z nich wynika, że to jest szansa dla Białegostoku, wręcz obowiązek.
Tutaj wywołuje pan panią Katarzynę Sztop-Rutkowską, ale najpierw zapytam pana Tadeusza Rutkowskiego. Proszę powiedzieć, czy tutaj jest taka szansa, aby na Krywlanach lądowały, startowały stąd samoloty linii lotniczych, o których myślę, że białostoczanie myślą tak w kontekście właśnie tych wyjazdów wakacyjnych, lotów wakacyjnych, czyli na przykład Wizz Air, Ryanair, czy one mają takie maszyny, które mogą stąd wystartować i mogą tutaj wylądować bez przeszkód?
Sztandarowym samolotem tych linii lotniczych jest Boeing 737. Te samoloty są w różnych wersjach. Niektóre wersje biorą po 250 pasażerów.
Czy nie jest tak, że musielibyśmy ten pas wydłużyć aż gdzieś tam w okolice zalewu?
To jest niezbędna sprawa, bo w tej chwili mamy 1350 metrów. To tutaj już kiedyś mówiłem, Herkules C-130 to wystartuje i wyląduje, tylko to jest transportowy samolot wojskowy, który przewozi ponad 100 żołnierzy z pełnym wyposażeniem.
Oby takiej potrzeby nie było, więc Tak, wróćmy do tych linii lotniczych.
I to te samoloty, no standardowa długość pasa to jest 2500 metrów.
Porównajmy na przykład do Katowic, Katowice-Pyrzowice.
Katowice-Pyrzowice mają ponad 3000 metrów. Okęcie ma też ponad 3000 metrów, ten główny pas startowy. A nawiasem mówiąc, wiecie państwo, jaka jest odległość między Pałacem Kultury a środkiem Okęcia? 5 kilometrów, a u nas od ratusza, czyli tego muzeum, do środka Krywlan jest 3,5 tysiąca, ale Warszawa jest troszkę większa od Białegostoku, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc te odległości są bardzo, bardzo porównane.
Czy mamy możliwości techniczne, aby wydłużyć ten pas na Krywlanach? Czy jest gdzie ten pas pociągnąć dalej, żeby mieć te przynajmniej 2000 metrów?
Jest, ale tu muszę się odsunąć od pani Katarzyny, bo mnie pobije, bo nie, no, trzeba będzie jeszcze więcej drzew wyciąć.
No, lasu nie będzie już wtedy w ogóle. No.
Nie, las będzie, tylko będzie miał taką przesiekę, w której będzie położona droga startowa.
Jedno tylko zdanie. My dość standardowo mówimy o lotach, że wsiadamy w Białymstoku, lądujemy na Krecie. Przed pandemią rozmawialiśmy, lot do nas się zwrócił z takim pomysłem, że on do swoich rejsów, w tej chwili mówimy o rejsach do Stanów Zjednoczonych, ale wiedząc, że jest tutaj duży popyt na tego typu rejsy, z Białegostoku kupowałoby się bilet do Stanów Zjednoczonych, tu przylatywałby niewielki samolot, zawierałby Białostoczan, bezpośrednio by leciał na Okęcie, tam bezpośrednio już byśmy się po odprawie celnej w Białymstoku przesiadali na rejsy dalekie. To samo może być
Panie
z wakacjami.
Panie prezydencie, ale to przepraszam, to są tak zwane czartery. To jakby, to nie są tak zwane biletowane, tak jak sobie wyobrażam, tak jak państwo obiecują. Ja mam też pytanie, rozmawiałam z pilotami, żeby też dowiedzieć się, co jest potrzebne rzeczywiście do komunikacyjnego lotniska. Na przykład była mowa o systemie ILS, którego nie mają państwo w swoich ekspertyzach. I tak naprawdę, no piloci mi powiedzieli wprost, że po prostu mówienie o lotnisku komunikacyjnym w Białymstoku jest mrzonką. Możemy mówić o lotnisku biznesowym i nie wiem, dlaczego państwo tak się upierają ciągle na ten temat i nie wiem, dlaczego mówią o tym, że rzeczywiście na te wakacje będziemy latać. Potrzebujemy dla biznesu? Mamy dla biznesu. I to jest naprawdę wystarczające. Koszty? Co roku dokładanie 10 milionów minimum złotych do tego lotniska, proszę państwa.
Niestety,
tak wynika
zbliżamy się do końca
budżetu.
Chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali jednej opinii, ponieważ rozmawiamy o lotnisku na Krywlanach z perspektywy Białostocza na województwo podlaskie. Słuchacze Polskiego Radia Białystok to nie tylko Białystok, ale też całe województwo. I chciałbym, żebyśmy, bo gdy mówimy o lotnisku, o tych regularnych lotach, no to chyba nie jestem ekspertem, ale nie wydaje mi się, że Wizz Air czy Ryanair chciałby uruchamiać tutaj regularne loty, mając potencjał 300-tysięczny. Tylko
trzeba im dopłacić jeszcze do takich linii.
Tak,
też,
ale więc Szyman lata.
Posłuchajmy lata. Co na ten temat mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Jak to z perspektywy Łomży wygląda? Niestety nie skomentujemy tego, ale na zakończenie posłuchajmy.
W mieście Łomża póki co nie mamy przewozów kolejowych pasażerskich, z czego bardzo ubolewamy, bo Łomża jest wykluczona w pewien sposób komunikacyjnie. Cieszymy się z inwestycji drogowych, z Baltiki, obwodnicy, ale cały czas czekamy na to, że z Łomży oprócz samochodem będzie można też pojechać koleją do Warszawy, bądź też w inne części naszego kraju. I kwestia budowy lotniska regionalnego to temat, który tak naprawdę nawet spojrzeć na referendum, które się odbyło, mieszkańców Łomży aż tak mocno nie interesuje z tego względu, że mamy w bliskiej odległości lotnisko w Modlinie, w Okęcie. Są plany rządowe Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdzie ma być szybko połączenie z lotniskiem. Na pewno, jeżeli takie lotnisko by powstało nie w Białymstoku, ale gdzieś w połowie drogi pomiędzy Łomżą a Białymstokiem, to wówczas ono dla mieszkańców naszego miasta spełniałoby swoją funkcję, gdyż mieszkańcy Łomży mogliby z niego korzystać. Dzisiaj, jeżeli takie lotnisko w obrębie, jeżeli mówimy o Krewlanach, czyli to jest no niecałe 100 kilometrów, bo patrząc od Łomży, no to jest druga część Białegostoku, mieszkańcy mieliby wybierać Białystok albo dobrą już drogę do Warszawy, gdzie ilość połączeń jest i będzie bardzo duża. W związku z tym tu nawet te argumenty decydowałyby, że nie korzystaliby z takiego lotniska. Pod kątem całego województwa no one byłoby adresowane dla mieszkańców Białegostoku i subregionu białostockiego, dla mieszkańców Suwałk czy Łomży już w znikomej części.
Niestety nie mamy czasu już skomentować tych słów prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, więc w tym kręgu białostockim zostaje nam dyskutować już poza anteną o lotnisku. Gośćmi Polskiego Radia Białystok w wersji lokalnej byli dziś Katarzyna Sztoprotkowska z Fundacji SocLab i z Inicjatywy dla Białegostoku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wiceprezydent Białegostoku Adam Musiuk, dziękuję.
Dziękuję, życzę miłego dnia Państwu.
Były dyrektor Aeroklubu Białostockiego i były doradca prezydenta Białegostoku do spraw lotniska Tadeusz Rutkowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Program realizował Zdzisław Wasilewski. Pozostaje nam, mieszkańcom Białegostoku, województwa, jedynie uwierzyć, że kiedyś uda nam się oderwać od ziemi i odlecieć, nie wyjeżdżając do Warszawy czy też innych miast. Adam Janczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.